takie dobre kobiece grono w naszym studiu plenerowym. Bardzo się cieszę. Pani Barbara Karlewska, pani Maria Wilk i pani Krystyna Czerska ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani Danuta Kramer z Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.
Szczęść Boże.
Zacznijmy może od Odnowy w Duchu Świętym, bo podobno były takie czasy, kiedy w parafii Chrystusa Miłosiernego wspólnota liczyła nawet 200 osób. Czy to prawda?
Prawda.
Teraz trochę mniej.
No teraz jest znacznie mniej.
Ale to też chyba dlatego, że pojawiły się inne możliwości, inne drogi, inne wspólnoty i każdy po trochu gdzieś rozeznawał swoje powołanie do tych wspólnot i wybierał to, co najbardziej do duchowości danej osoby pasuje.
To znaczy podchodzili do KSM-u, młodzież poszła, bo tam z młodzieżą razem byli, do neokotuchymanatu i tak trochę zostało, trochę chorzy są, którzy nie poprzychodzili. Odwiedzamy, łączą się z nami razem w chorobie i taki mamy kontakt z nimi, którzy już nie mogą przychodzić, a przychodzili.
Ja tak się zastanawiam, bo znowu to, co mówiłam przy okazji rozmowy z członkami neokatechumenatu, zawsze jest taki moment, kiedy decydujemy, w jakiej wspólnocie czujemy się dobrze. Czy panie pamiętają taki moment, kiedy no, były panie przekonane, że to właśnie Odnowa w Duchu Świętym będzie tym miejscem, gdzie ta duchowość pani będzie wzrastała, gdzie odnajdą się panie po prostu i będą chciały tą drogą iść, no bo przecież różne są kierunki.
No, ja miałam już 50 lat, jak przystąpiłam do tej wspólnoty i jestem z niej bardzo zadowolona, dlatego że wspólnota bardzo dużo mi daje. Na spotkaniach nauczyłam się po prostu rozeznawać Słowo Boże, które bardzo często, z którego bardzo często my korzystamy. Czytamy po prostu na każdym spotkaniu i staramy się żyć według tego słowa. Oczywiście to jest trudne, no ale staramy się bardzo. Ja na przykład we wspólnocie, dlatego się znalazłam, że poleciły mi ją koleżanki. Wciągnęły mnie do tej wspólnoty, no tak znaczy wciągnęły, zachęciły i ja się na to zgodziłam. I jestem już w tej wspólnocie ponad 20 lat.
Pani wspominała osobę księdza Tomasza Bielińskiego, który zakładał wspólnotę tutaj.
Tak.
Był wtedy wikariuszem.
Tak, pierwszym wikariuszem u nas, od razu po święceniach kapłańskich. I to w zasadzie już była taka grupka ludzi, młodzieży, tak kilka osób i dołączyło trochę nas takich starszych. I jeszcze nie mieliśmy żadnego opiekuna. Czasami tam do salki zaglądał ksiądz proboszcz Wiesław Wyżykowski i czasami ksiądz Tadeusz Kowalski. A potem właśnie, i to tak zawsze ksiądz i Tomasz to mówił i myśmy nawet wczoraj jak na dzieleniu wspominali to, że ta nasza wspólnota została zbudowana na takim fundamencie Jezusa Chrystusa. Że ten dom budowany jest, ta wspólnota, od fundamentu, a nie od dachu. Dlatego, że grupka ludzi była, a nie mieliśmy opiekuna. Wspólnota bez opiekuna, bez kapłana nie jest wspólnotą. I wtedy przyszedł do nas ksiądz Bieliński i najpierw mieliśmy spotkania w tej salce, a później już się przenieśliśmy do kościoła, bo salka była za mała. I tak jak mówiliśmy jeszcze na początku, że ta wspólnota była bardzo duża. I dla nas to jest takie świadectwo, że to nie poszło. Ksiądz przede wszystkim zaczął nas, od razu wziął do duchowości. Pracował nad naszym sercem, nad naszą przemianą. I rekolekcje, które były zawsze i dla mnie to takim było wielkim bogactwem, kiedy ksiądz, oczywiście w porozumieniu z proboszczem, wystawienie Najświętszego Sakramentu każdy czwartek i adoracja. Ponieważ była obawa, że nie będzie ludzi, więc myśmy mieli karteczki co pół godziny i zmienialiśmy się, żeby Pan Jezus nie był sam. I do tej pory, jak patrzymy, jesteśmy na adoracji, to pozostało to po księdzu. również, no wczoraj tak się trochę śmieliśmy między sobą, że też to powiedział, żebyśmy my, wysyłając ludzi na rekolekcje, żebyśmy dopłacali 50%. Była taca wystawiana i ksiądz po prostu pierwsza inicjatywa jego jajka sprowadził i pisanki robiliśmy. I te pisanki, panie, które robią, i przed kościołem są w Palmowe Niedzielę sprzedawane po prostu za o ile kto i na jaką ofiarę da. I teraz do tej pory to pozostało. Już może nie aż tak dużo, a to do tej pory pozostało. I co dla mnie było takim budującym, że na początku, kiedy ksiądz wybrał już animatorów i powiedział, że po prostu takie ma odczucie, przeczucie, że te osoby, na pewno są inne osoby, może o lepszym wykształceniu i tak dalej, ale wybiera te osoby. I jak powiedział, że no, na spotkaniu animatorów, żebyśmy mieli swojego spowiednika, przewodnika duchowego. A zawsze ja na przykład to szukałam, że gdzieś tam obcy kapłan, bo do swojego nie. I kiedy się umówiłam już, że do tej spowiedzi powiedziałam, ja absolutnie nigdy w życiu. I potem miałam taką blokadę najpierw, a kiedy poszłam do sakramentu pojednania, wtedy to gdzieś prysło. I wtedy zobaczyłam, że uświadomiło mi to, że ja nie spowiadam się do księdza jako człowieka i jako kapłana, tylko spowiadam się, wyznaję moje grzechy przed Jezusem Chrystusem, a tylko sprawują to, co na ziemi tą rolę pełnią Jezusa Chrystusa. I dla mnie to było takie budujące. A może jeszcze wracając do wspólnoty, bo tak jak powiedziałam, że od samego początku jestem w tej wspólnocie i co mnie tu spowodowało? Ja u nas w domu to była taka duchowość maryjna. I zawsze Częstochowa i potem, kiedy założyliśmy rodzinę, dalej jechaliśmy do Częstochowy, najpierw samochodem, pociągiem, a potem Pan Bóg pokazał nam, że coś więcej od nas wymaga. Pielgrzymka. Poprzez pielgrzymkę i to w Częstochowie wszystko się stało i to w Częstochowie moja pierwsza była taka decyzja. Trafiliśmy na odnowę na czuwanie ogólnopolskie. I ja dla mnie to było jakieś takie dziwne. No w kościele ja wchodzę tam na plac, ksiądz mnie bierze za ramiona i mówi, jesteśmy wolni, jesteśmy wolni. Ja popatrzyłam.
Przestraszyła się pani.
Ja popatrzyłam, że no może coś
nie tak.
Coś nie tak. I potem dalej idziemy i to jest coś tam z szczytu. Nic nie rozumiem tego. Nie wiem, co oni mówią, co oni się modlą. Może jakieś żydowskie modlitwy. I potem, kiedy była modlitwa uzdrowienie, jest ze szczytu, że osoby, które są chore, mają oczy, żeby zasłoniły, a dotknęły rękoma oczu, a pozostali, żeby nakładali ręce i modlili się. I wtedy ja mówię, nie ja, absolutnie z siebie nie będę robiła jakiegoś. I potem, kiedy było powiedziane, że coś się dzieje na wózku u kobiety i naraz okrzyk wstała, wstała. I ja wtedy się rozpłakałam. Nie potrafiłam zatrzymać mojego płaczu, przyjeżdżając do domu. I potem już, jak ksiądz przyjechał, był tym naszym opiekunem i tak poczułam, że to jest właśnie moje miejsce.
I trudno było dyskutować z takim doświadczeniem.
Tak, tak.
Ja chciałabym pani o jedną rzecz jeszcze zapytać, dlatego że panie są we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a często jest takie poczucie w Kościele, że Duch Święty to jest taka trzecia zapomniana osoba boska. I myślę, że gdzie jak nie w takiej wspólnocie powinno się przypominać o tym, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i jest Duch Święty i przeglądać się roli Ducha Świętego w naszym życiu. Ale tutaj tak cichutko siedzi obok mnie pani Krystyna Czerska, więc ja tutaj podzielę się z panią Krystyną mikrofonem i też panią o parę słów poproszę. Zapomniana trzecia osoba boska?
Tak, właśnie u mnie, może się podzielę tak moim doświadczeniem, że bardzo często była właśnie zapominana ta trzecia osoba boska, Duch Święty. I od kiedy ja właśnie przyszłam do tej wspólnoty, wtedy, bo też tak było, tylko Maryja, Pan Jezus, Bóg, Ojciec, a Duch Święty, gdzieś właśnie nie było tej modlitwy do Ducha Świętego u mnie. I tu w tej wspólnocie właśnie odkryłam tą trzecią osobę boską, Ducha Świętego, bo my na naszych spotkaniach właśnie dużo jest modlitwy do Ducha Świętego, uwielbienia Ducha Świętego i prośby do Ducha Świętego. I teraz tak z perspektywy czasu, jak właśnie dzisiaj w tej chwili sobie, że ta wspólnota mi daje taką więź z Duchem Świętym, że czy w domu jakiś mam problem, to wtedy modlę się do Ducha Świętego, czy przed jakąś decyzją, która też jest modlitwa właśnie taka osobista w domu do Ducha Świętego. I ta duchowość właśnie to daje od nowa w Duchu Świętym chyba każdemu. Podejrzewam, że kto przychodzi do nas na te spotkania, bo te spotkania są otwarte i każdy może przyjść na to spotkanie nasze i my zapraszamy zawsze. Czy taka osoba przyjdzie raz, czy więcej razy, ale każdy jest mile widziany i za te osoby też modlimy się.
Dziękuję bardzo serdecznie. Do pani Marii jeszcze słówko. Myślę, że również, bo wspomniałyśmy tutaj o słowie, o rozumieniu, o czytaniu słowa, o rozumieniu i o takich pewnie obszarach, bo kiedy ta trzecia osoba boska zaczyna być obecna w naszym życiu, to również lektura Pisma Świętego, czy jakby stosowanie Bożego Słowa w codziennym życiu też zaczyna mieć trochę inny wymiar. My więcej po prostu rozumiemy, więcej widzimy.
Więcej widzimy i staramy się więcej wykonywać, czynić. Na przykład nasza wiara bez uczynków w ogóle
byłaby
jakoś
martwa.
Tak, martwa wiara. Więc na przykład staramy się pomagać swoim siostrom, które są w odnowie, są słabsze czy chore, to staramy się im pomagać. To właśnie są tak jakby wprowadzamy słowo w czyn. Poza tym bardzo dużo robimy jeszcze w innych dziedzinach. Na przykład dzielimy się Słowem Bożym też z innymi. Jak kto rozeznaje, jak kto myśli, dzielimy się nim. Poza tym jeszcze rozszerzamy to w ten sposób, że bierzemy czynny udział w liturgii Słowa podczas Eucharystii. Czytamy Słowo Boże, posługujemy się Słowem Bożym. No co by jeszcze
Czyli
powiedzieć?
Taka codzienność, która przychodzi, przepuszczona przez pryzmat Słowa Bożego.
Tak.
Przypominam również Państwu, że w naszym studiu pani Danuta Kramer z apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, ale także dołączyła do nas, powiedziałam, że takie kobiece dobre grono nam się zrobiło tutaj w studiu plenerowym, pani Kazimiera Kobiałka, zelatorka parafialna Kół Żywego Różańca, członek Rady Parafialnej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pani Kazimiero, za chwilkę do rozmowy przejdziemy, bo najpierw pozwoli pani, że z panią Danutą jeszcze troszeczkę wyjaśnimy naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi w apostolstwie pomocy duszom czyśćcowym, bo być może państwo po raz pierwszy spotykają się z taką formą duchowości. Ja jestem bardzo ciekawa, na czym ona polega i w jaki sposób państwo realizują się tutaj we wspólnocie parafialnej.
Od 2006 roku jestem animatorką apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym. A w ogóle to apostolstwo istnieje już od ponad 25 lat. I jest taką świecką formą apostolstwa zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych z siedzibą w Solejówku. A centrum apostolstwa obecnie jest w Częstochowie. i odpowiedzialną za formację tego apostolstwa jest siostra Anna Czajkowska. W zeszłym roku była u nas w naszej parafii, głosiła katechezy. No i troszeczkę plon po tych katechezach. Kilka nowych osób przystąpiło do wspólnoty właśnie apostolstwa.
Bo w tej chwili ile osób jest w apostolstwie?
Może teraz powiem, że taką główną naszą pracą, naszym obowiązkiem to jest niesienie pomocy zmarłym w duszu czy cierpiącym. I nasza grupa liczy obecnie 43 osoby. Opiekunem jest ksiądz proboszcz Andrzej Kania. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca jest odprawiana msza święta w intencji dusz czyśćcowych. I po mszy mamy spotkanie właśnie z księdzem opiekunem. Odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Są przedstawiane świadectwa, katechezy, ksiądz prowadzi. A wspólnota bierze czynny udział w życiu parafii na miarę swoich możliwości, szczególnie zgodnie z charyzmatem. Modli się za zmarłych. Szczególnie może miesiąc listopad jest takim miesiącem pamięci o zmarłych. Uczestniczymy w mszach świętych, w pogrzebach, no, na cmentarzu oczywiście modlimy się i bierzemy udział w drodze krzyżowej za zmarłych. To jest taka nasza forma modlitewna, ale również pomagamy zmarłych w takie przez codzienne życie, przez jałmużnę, jakieś drobne dobre uczynki. No oczywiście przede wszystkim przez modlitwę. No i staramy się tak pomóc, żeby ten charyzmat wypełniał się. Muszę powiedzieć, że bardzo zgodna grupa, tak rozumiejąca potrzeby właśnie tego charyzmatu. Zawsze mamy pieniążki na mszę świętą z naszych drobnych składek. No i uczestniczą panie, bo to większość właśnie są kobiety w mszach świętych i tych wszystkich pogrzebach, jak są naszych członków i z ich rodzin, zamawiamy mszę świętą. I tak całym sercem, jak potrafimy, chcemy pomóc tym, co już nie mogą sobie pomóc, bo już odeszli do Pana.
No i ta więź i świadomość tego, że Kościół to nie tylko Kościół pielgrzymujący, ale również ten, jak mówimy, cierpiący i czekający na moment zbawienia i Państwa obecność na pewno niezwykle cenna. Myślę, że wszyscy ci, którzy stracili kogoś bliskiego, taką pomoc bardzo doceniają, wiedząc, że są osoby, które wspomagają tą modlitwę, bo czasami mamy takie poczucie pewnej niewystarczalności, a zawsze wsparcie osób trzecich bardzo pomaga w takich sytuacjach. Dziękuję pani Danuto bardzo serdecznie. Pani Danuta Kramer, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. No a tutaj bardzo ważne pytanie. Koła Żywego Różańca w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i zelatorka parafialna pani Kazimiera Kobiałka. Kiedy w końcu Paulina Żariko będzie błogosławiona, pani Kazimiero? No, tych modlitw chyba więcej potrzeba, bo ciągle czekamy.
Modlimy się, bardzo się modlimy. Także, no ale to zależy od Pana Boga. Wszystko.
Ja tak trochę się uśmiechałam dzisiaj do księdza proboszcza na początku magazynu, że Pan Bóg lubi czasami poczekać ze swoim błogosławieństwem i obietnicami, może bardziej obietnicami, realizacją tych obietnic niż samym błogosławieństwem, bo to błogosławieństwo wierzymy, że nas prowadzi. No ale czasami są takie intencje, które muszą dojrzeć i często trzeba się bardzo długo modlić, żeby efekt zobaczyć. Pani coś na ten temat wie?
Bardzo dużo. Z własnego doświadczenia wiem, że nieraz trzeba było bardzo mocno się modlić i bardzo gorąco, że człowiek tracił w ogóle oddech i żeby później Pan Bóg wysłuchał. Ale to czuje się, że jest pomoc. I staramy się pomagać wszystkim. Nawet i tak jak Pan Jezus mówił z siostrą Faustyną, żeby przyprowadziła wszystkie dusze czyśćcowe, że Kościół jest skarbnicą odpustu, tak żeby te wszystkie modlitwy nasze, za różaniec, za adorację i w ogóle dzienne modlitwy, to żeby prosić Pana Boga i ofiarować te odpusty właśnie i za żywych, i za zmarłych, bo odpusty i za tych można, i za tych ofiarowywać. Także no, my tutaj w naszej parafii mamy 8 kół różańcowych. Ja to jestem niedługo. W tym kole różańcowym, które przejęłam od takiej starszej pani zelatorki, także tam jestem 5 lat dopiero. No i te koła zmieniali tajemniczki w domach lub na świetlicach. Jak ja przyjęłam, to mi się nie podobało to. I ponieważ w naszej parafii co czwartek jest codzienna adoracja przed Najświętszym Sakramentem, więc rozmawiając z siostrami, to ustaliłyśmy, że będziemy się zbierać na adoracji w kościele. I to o godzinie 12, tak jak prosił święty ojciec Jan Paweł II, że w godzinach od 12 do 1, to są taka święta godzina maryjna, no to my przychodzimy właśnie w pierwszy czwartek miesiąca i modlimy się przed Najświętszym Sakramentem.
Ja tak sobie myślałam w kontekście również budowy nowego kościoła, bo kiedy Maryja objawiła różaniec świętemu Dominikowi, to objawiła mu w takim momencie zupełnie beznadziejnym. On pościł, podejmował różne wyrzeczenia w walce z heretykami, tak. Nic nie szło. No i wtedy właśnie Matka Boża objawiła taką szczególną broń, jaką jest modlitwa różańcowa. I jest miesiąc październik. Tak sobie myślę, że to może jest też dobry moment, żeby przypomnieć, że w tych beznadziejnych sytuacjach to właśnie modlitwa różańcowa często pomaga.
To tak jak we wszystkich objawieniach Matka Boża zawsze prosiła o różaniec. A na przykład w Galsfaldzie, jak się objawiła, to nawet powiedziała, że ten różaniec jest najważniejszy. Ale ważniejszą modlitwą przed różańcem jest jeszcze Eucharystia. No i później adoracja jeszcze.
My czasami traktujemy różaniec jako modlitwę taką bardzo maryjną, ale gdzieś może trochę zapominamy o tym, że Maryja zawsze odsyła nas do Syna swojego, do Jezusa.
Tak. I tak jak ja uważam, to jako my matki tu na ziemi, to możemy wszystko wyprosić u tej matki najwyższej, tej niepokalanej. Także razem z nią to wszystko wyprosić. I dla parafii, i dla naszego kościoła. Szczególnie modlimy się za kapłanów, za biskupów. Polecamy ich. No a później jeszcze to nawet prosimy o uzyskanie tych odpustów, które ofiarujemy też Najświętszej Maryi Pannie, aby je rozdzielała między wszystkich potrzebujących.
Proszę mi powiedzieć, bo często się mówi, że różaniec jest modlitwą osób starszych. Czy w kołach Żywego Różańca w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie są młode osoby?
Tak, bo przyjmując to koło Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to troszkę się bałam. I wtedy tak rozmawiałam ze świętym Janem Pawłem, żeby mi pomógł, bo mówię, no ja tylko tak wiedziałam, jak funkcjonuje koło różańcowe. No miałam pragnienie wstąpić do niego, ale tak jakoś nie było miejsca, bo to trzeba czekać, a znowu bałam się iść zapisywać i być jako osobą rezerwową i czekać, aż ktoś umrze, bo już ta osoba, która jest zapisana, to już czeka do tego, do samej śmierci. No i tak obiecałam świętemu Janowi Pawłowi, że jak mi się uda poprowadzić to koło Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to założę drugie koło. No i założyłam drugie koło. Długo to dojrzewało, bo czy dojrzewało aż 3 lata. I akurat jak miała być kanonizacja Jana Pawła II, to wtedy założyłam koło, też którego patronem był Jan Paweł II. Myślałam, że to będzie takie męskie koło, ale z mężczyznami to wiadomo jak.
Bardziej praktyczni są kobiety, w uczynkach. Tak.
Także chodziłam ulicami i tak znałam, nie znałam, zaczepiłam panią. Zapytałam się, czy należy, nie należy. Powiedziałam, o co chodzi, że chcę koło założyć. No i założyłam koło. I później była nowenna do świętego Jana Pawła II. Prowadził nas ksiądz i z księdzem rozmawiam, że mam taki pomysł i mam takie koło, mam osoby, jeszcze mi troszkę brakuje. Ale mówię, są te osoby dość szczególne, bo mi się trafiły osoby, które opiekują się osobami starszymi albo dziećmi niepełnosprawnymi. I one tak mówiły, ale ja nie będę mogła przychodzić na spotkanie, na zmianę tajemniczek. Ja mówię, to my sobie poradzimy. Mamy telefony, to jak w razie nie będziecie mogły przyjść, to ja później wieczorem po zmianie tajemniczek zadzwonię do was i się umówimy, że akurat w tym miesiącu macie taką i taką tajemniczkę i będziecie odmawiać. I właśnie ten ksiądz Mariusz wtedy był, to mówi tak, ale ja mam jeszcze jedną dziewczynkę, która teraz idzie do bierzmowania i jest w gimnazjum. Ja mówię, nie ma sprawy, bo mówię, ja też mam jeszcze jedną taką dziewczynkę gimnazjalistkę i też mogę ją przyjąć i przyjmę ich. I ich przyjęłam do naszego koła i jak przed kanonizacją Jana Pawła II było uroczyste przyjęcie wszystkich do koła Różańca i te dziewczynki były i ja jestem umówiona z nimi. No i te panie, które się opiekują tymi osobami niepełnosprawnymi, bo i są, mają dzieci z zespołem Downa i są tam i babcie, które też muszą się opiekować nimi albo zawieźć ich. Także i starsze dziewczynki są. Także ja jestem umówiona z nimi, że jak one nie przyjdą, to ja wtedy SMS-a im wysyłam, a tym dziewczynkom to załatwiłam oddzielne tajemniczki i one mają tajemniczki u siebie. I ja tylko zadzwonię, mówię, dzisiaj zmiana tajemniczki. Masz 5. radosną albo 4. bolesną. I one mi powiedzą, okej. To samo jest z niektórymi paniami, które pracują. To też nie mogą przyjść. Jak mają urlop czy wolne, to przyjdą. Bardzo ładnie przychodzą. Także 2 koła razem ich gromadzę. 1. czwartek miesiąca i się modlimy. I w tym właśnie kole to nawet i z dziećmi przyjdą.
Proszę Państwa, modlitwa różańcowa niezawodna na wiele trudnych spraw. Myślę, że 2 ważne intencje. No, wspomniana już Paulina Żariko, założycielka Kół Żywego Różańca, sługa Boża, która czeka na beatyfikację już od wielu, wielu lat. No ale tak jak wspomniałyśmy, czasami warto poczekać z ważnymi intencjami, z realizacją tych intencji. Natomiast myślę, że też dokończenie budowy nowej świątyni w parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie.
I nawet jak ksiądz obecny proboszcz, jak przyszedł i tylko została zrobiona kapliczka na szczycie kościoła z Matką Bożą. Została uroczyście poświęcona. Ksiądz sam wchodził na samą górę. Też były modlitwy piękne wtedy na dole pod kościołem. Także bardzo to pomogło.
Dziękuję pani.